W Radiu Maryja Czas na Wiadomości zapraszamy. Premier Mateusz Morawiecki wskazał, że w czasie turbulencji gospodarczych rząd musi interweniować, aby złagodzić skutki kryzysu dla obywateli. Szef rządu wraz z ministrami podsumował zarządzanie kryzysem energetycznym wywołanym przez rosyjską agresję. Konferencja Chronimy Polaków odbyła się w kancelarii premiera. Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że kilka milionów polskich rodzin skorzystało z dodatków osłonowych i dopłat z polskiego budżetu, by wysoka inflacja bolała mniej. Zadeklarował, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nigdy nie zostawi Polaków bez pomocy.
To jest moje zobowiązanie, to jest nasza obietnica. Tak długo, jak będzie rządził rząd Prawa i Sprawiedliwości, nigdy nie zostawimy Polaków bez pomocy. My wierzymy oczywiście w wolny rynek, ale wiemy doskonale, że szczególnie w czasie zawirowań, w czasie chaosu, w czasie wielkich turbulencji gospodarczych na rynkach międzynarodowych, z którymi właśnie się teraz borykamy, rząd musi interweniować.
Wicepremier Jacek Sasin podczas konferencji podkreślił, że nie byłoby bezpieczeństwa, zwłaszcza energetycznego, gdyby nie wielkie państwowe firmy. Wskazywał, że to spółki Skarbu Państwa kupowały węgiel i przywoziły go do Polski.
My nie planowaliśmy sprzedaży polskich kluczowych firm paliwowych w obce ręce. My nie planowaliśmy sprzedaży Lotosu Rosjanom, tak jak chciał to zrobić Tusk i jego ekipa. My wiedzieliśmy, że te kluczowe firmy muszą być w polskich rękach, żebyśmy mogli właśnie w czasach kryzysu wykorzystać je do tego, aby na ten kryzys skutecznie odpowiedzieć. I tak jest dzisiaj. Dzięki temu, że połączyliśmy nasze firmy paliwowe, dzięki temu, że uzyskaliśmy dostęp do nowych terenów roponośnych, do nowych rynków, dzisiaj możemy sprowadzać to paliwo z innych kierunków niż Rosja.
Minister aktywów państwowych mówił też o przyszłości naszej energetyki. Zapewnił, że rząd PiS-u dąży do tego, aby była ona oparta na pewnych i tanich źródłach. Wskazał przy tym m.in. na uruchomiony proces budowy 2 elektrowni jądrowych. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg poinformowała, że ponad 7 milionów emerytów i rencistów otrzymało już zwaloryzowane świadczenie. Dzięki waloryzacji do seniorów trafi dodatkowe ponad 44 miliardy złotych. Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS są waloryzowane co roku. 1 marca wzrosły o 14,8%. Waloryzacja jest kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki w wysokości 250 zł brutto. Szefowa resortu rodziny Marlena Maląg podkreśliła, że jeszcze przed Wielkanocą część emerytów otrzyma 13. emeryturę.
Można powiedzieć, że 13. emerytura już tuż, bo wypłaty ruszą od 1 kwietnia, a więc część naszych drogich seniorów przed świętami jeszcze te świadczenie dodatkowe otrzyma. 13., 14. emerytura, waloryzacja to ponad 70 miliardów złotych. Dla porównania w roku 2015 była to kwota 3 miliardy 600 milionów złotych. To przede wszystkim w ramach solidarności międzypokoleniowej, odpowiedzialności za drugiego człowieka.
Minister Marlena Maląg zapowiedziała też, że powstanie kolejnych 94 domów seniora, będzie mogło z nich skorzystać blisko 700 osób. Szefowa resortu poinformowała też o zwiększeniu nakładów na wsparcie środowiskowych domów samopomocy. Rząd przyjął uchwałę w obronie lasów. Uznał w niej, że leśnictwo i gospodarka leśna powinny pozostać w wyłącznej gestii poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Rada Ministrów podkreśliła, że lasy w Polsce stanowią blisko 30% powierzchni kraju, są dziedzictwem przyrodniczym naszego narodu, a pełniąc funkcje ochronne, społeczne i gospodarcze, stanowią istotny element życia obecnych i kolejnych pokoleń Polaków. W uchwale przypomniano też, że na mocy traktatów Unia Europejska nie prowadzi wspólnej polityki leśnej, a leśnictwo należy do kompetencji krajowych. Rząd chce, by te zapisy były przestrzegane, wskazał wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka.
To jest dzisiaj sprawa fundamentalna dla nas, jeśli idzie o kwestię obrony suwerenności, obrony naszych interesów gospodarczych i również wielkiego dorobku leśników, który został wypracowany przez 100 lat funkcjonowania lasów państwowych. Nie wyobrażamy sobie tego również leśnicy, aby ten obszar znalazł się pod wpływem właśnie działań organów unijnych, które ingerowałyby w sposób gospodarki na tym terenie. Stąd ta nasza akcja i stąd również i uchwała Rady Ministrów, która wpisuje się w działania Solidarnej Polski.
W ubiegłym tygodniu Solidarna Polska zainicjowała Komitet Inicjatywy Ustawodawczej w celu obrony polskich lasów. Po jego zarejestrowaniu ruszy zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy w tej sprawie. Inicjatywy te są odpowiedzią na propozycje zmiany traktatów i przeniesienia krajowych kompetencji w zakresie leśnictwa do kompetencji wspólnych Unii Europejskiej. Projekt otrzymał już pozytywną opinię Komisji Środowiska Parlamentu Europejskiego. Do zmiany traktatu konieczna jest jednomyślna zgoda wszystkich państw wspólnoty. W Poznaniu ustanowiony został we wtorek pierwszy stały garnizon wojsk amerykańskich w Polsce. W uroczystości powołania jednostki wziął udział wicepremier minister obrony Mariusz Błaszczak. Więcej o tym Karolina Stasiak.
Uroczystość przekształcenia Regionalnej Grupy Wsparcia na garnizon Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych odbyła się w poznańskim Camp Kościuszko, gdzie od 2020 roku działa już dowództwo 5. Korpusu Sił Lądowych USA. W wydarzeniu uczestniczył m.in. wicepremier Mariusz Błaszczak. Szef MON podczas uroczystości mówił, że jest to historyczny moment dla Polski. Nasz kraj, jak podkreślał, docenia stałą obecność wojsk Stanów Zjednoczonych.
Szczególnie doceniamy to w sytuacji, w jakiej znalazła się Europa, kiedy Rosja napadła na Ukrainę, kiedy Rosja próbuje odbudować imperium. Bardzo ważne jest to, żeby świat zachodni był zjednoczony, żeby świat zachodni czuł się bezpieczny, a czuje się bezpieczny wtedy, kiedy nasze siły zbrojne ze sobą współpracują. I przykładem takiej ścisłej współpracy jest właśnie utworzenie garnizonu US Army Poznania.
Garnizon Sił Zbrojnych USA jest 8. stałym garnizonem armii amerykańskiej w Europie i pierwszą tego typu strukturą w naszym kraju. Jednostka powstała na mocy decyzji prezydenta USA z ubiegłego roku. Po szczycie NATO w Madrycie Joe Biden zdecydował, że garnizon będzie strukturą stałą i będzie wsparciem infrastrukturalnym dla żołnierzy amerykańskich znajdujących się w Polsce. Jednostka będzie odpowiedzialna też za koordynowanie działań wszystkich oddziałów USA stacjonujących na terenie naszego kraju.
Sekretarz generalny NATO nazwał Rosję największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa obok terroryzmu. Jens Stoltenberg mówił o tym, prezentując raport z działalności sojuszu w ubiegłym roku, w którym Rosja zaatakowała Ukrainę.
Prezydent Putin chce innej Europy. Dla niego demokracja i wolność to zagrożenie. Dąży też do kontrolowania swoich sąsiadów. Nawet jeśli wojna na Ukrainie zakończyłaby się jutro, to sytuacja pod względem bezpieczeństwa zmieniła się na dłuższy czas. Inwazja Putina w ubiegłym roku była szokiem, ale nie była niespodzianką. To była kwintesencja wzoru agresywnego zachowania.
Sekretarz generalny sojuszu podkreślił, że NATO było przygotowane do obrony z chwilą, w której rosyjskie czołgi wjechały na Ukrainę. W ciągu kilku godzin aktywowano plany obronne od Morza Bałtyckiego po Morze Czarne. Dodał, że sojusznicy rozpoczęli też wojskowe wspieranie Ukrainy. Jens Stoltenberg zauważył też, że od 2014 roku państwa NATO zwiększają wydatki na obronność, ale nie tak szybko, jak wymaga tego niebezpieczny świat, w którym żyjemy. W ubiegłym roku spośród 30 państw sojuszu tylko 7 osiągnęło cel, jakim jest wydawanie co najmniej 2% PKB na obronność. Wśród tych krajów znalazła się Polska. Przewodniczący Solidarności Piotr Duda zapowiedział, że związek będzie bronił dobrego imienia świętego Jana Pawła II. Papież Polak żyje w naszych sercach i jako ludzie Solidarności będziemy dawać świadectwo, zapewnił podczas konferencji Piotr Duda. Przedstawił też działania, jakie już podjął związek w obronie świętego. Wymienił m.in. stanowisko Solidarności. Jak zaznaczył, atak na Jana Pawła II to dla ludzi Solidarności kolejna odsłona walki z katolikami i Kościołem. Piotr Duda podkreślił, że zaatakowano duchowego przywódcę Solidarności, jakim był, jest i będzie święty Jan Paweł II.
Nie możemy zostawić tego swobodnemu biegowi, musimy bronić Ojca Świętego. Dla nas autorytetami, które to mogą się wypowiadać w sprawie dotyczącej sytuacji i historii, są historycy IPN-u. Oni są wiarygodni, oni mają dostępne źródła wiadomości. Jeżeli ci pseudodziennikarze bazowali na dokumentach esbeckich, jest to po prostu sytuacja dla nas nas nie do zaakceptowania. Dlatego będziemy bronić dobrego imienia Ojca Świętego Jana Pawła II. Jesteśmy w mieście wolności i solidarności. Jakoś nie doczekałem się jeszcze, aby włodarze Gdańska zabrali głos w tej nikczemnej sprawie ataku na Ojca Świętego Jana Pawła II. Tak samo nie doczekałem się głosu pana Bazyla Kelskiego, dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności.
Przed budynkiem Komisji Krajowej w Gdańsku otwarta została wystawa dokumentująca relacje Solidarności z Janem Pawłem II. Ekspozycja ta po raz pierwszy była pokazywana publicznie w 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego do naszego kraju, wskazał przewodniczący Piotr Duda. Szef Solidarności zapowiedział też, że członkowie związku będą brali udział w marszach lokalnych i wojewódzkich w obronie dobrego imienia Jana Pawła II. To były wiadomości w Radiu Maryja.